Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witamy, pozdrawiamy widzów telewizji TVAM oraz słuchaczy Radia Maria. I zapraszamy na czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, który podejmujemy, 17 września 1939 roku, wymiar geopolityczny. A naszym gościem jest pan dr Krzysztof Kawęcki, historyk, politolog, polityk, nauczyciel akademicki i publicysta. Szczęść Boże, witamy pana.
Witam serdecznie.
17 września, to już praktycznie można powiedzieć przeddzień, prawda? Jesteśmy tej rocznicy, to już 79. rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę. I podczas naszego dzisiejszego spotkania chcemy ten temat podjąć, ten moment zadania ciosu w plecy, jak jest, prawda, ten fakt określany przez historyków. Panie doktorze, rozpocznijmy może od tego faktu podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, prawda? Ponieważ 17 września, można powiedzieć, jest taką logiczną konsekwencją podpisania tego paktu. Gdyby, zdaniem pana doktora, Adolf Hitler nie miał gwarancji, które wypływały z tego paktu, zwłaszcza z tej tajnej, prawda, z tego tajnego dodatku, czy podjąłby działania wojenne 1 września?
No to jest dobre pytanie. Wydaje się, że Hitler, w zasadzie można powiedzieć, jeszcze w 1939 roku wiosną nie był zdecydowany, czy uderzyć na zachód, czy uderzyć na wschód, na Polskę. Myślę, że ten pakt podpisany między ministrem spraw zagranicznych Wiaczesławem Mołotowym Związku Sowieckiego i ministrem spraw zagranicznych III Rzeszy Joachimem von Ribbentropem spowodował w dużym stopniu zmianę pewnego nastawienia, myślenia, czy też utwierdzenia może Hitlera w tej właśnie decyzji ataku na Polskę. Raczej był przekonany, że państwa zachodnie pozostaną bierne. Miał też informacje z niemieckiego wywiadu, który mu też przekazywał tego typu informacje. Natomiast współdziałanie tutaj oczywiście z Sowietami to otwierało mu drogę agresji na Polskę. I tak jak ojciec słusznie powiedział, 17 września to jest konsekwencja układu niemiecko-sowieckiego z 23 sierpnia, czyli właśnie tego paktu Ribbentrop-Mołotow. Ale warto też wspomnieć, że ten pakt, który został podpisany w Moskwie i przede wszystkim ten tajny protokół, który rozdzielał strefy wpływów Sowietów i Niemców, był też konsekwencją współpracy niemiecko-rosyjskiej, która trwała od zakończenia I wojny światowej. Zatem zarówno Niemcy, które przegrały wojnę, jak i Sowieci z powodów zrozumiałych, naturalnych, nie wzięły udziału w konferencji pokojowej w Wersalu. W przyszłym roku będziemy zresztą obchodzili 100. rocznicę tej konferencji. To jest bardzo ważne wydarzenie, gdzie formalnie ten konferencja w Wersalu jak gdyby tworzyła pewien nowy ład europejski, gdzie jednym z kluczowych państw tego nowego ładu była również niepodległa Polska i Roman Dmowski, Ignacy Paderewski 28 czerwca złożyli podpis pod tym traktatem. Ale właśnie Niemcy i Rosja zostały wykluczone z udziału w tej konferencji. Nie one były architektami nowego ładu europejskiego. I właśnie od samego początku dążyły do rozbicia tego właśnie Układu Wersalskiego. Takim przykładem tej współpracy było podpisanie w Rapallo w 1922 roku porozumienia między Sowietami a Niemcami w zakresie współpracy gospodarczej, ale również w zakresie współpracy wojskowej między Reichswehrą a Armią Czerwoną. No i później właśnie mamy 23 sierpnia, czyli ten układ Ribbentrop-Mołotow. Ale 17 września jest niewątpliwie jedną z takich najbardziej dramatycznych dat w naszej historii. Ale to nie tylko jest taka bardzo znacząca dla nas bardzo niedobra data, bo jak ojciec słusznie powiedział, jak to się mówi, prawda, nastąpił ten uderzenie w plecy, cios w plecy, dlatego że Polacy jeszcze walczyli przecież z Niemcami, wojna trwała i niespodziewane uderzenie ze strony Sowietów. Ale ten układ Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku był wymierzony nie tylko w Polskę. Był przede wszystkim wymierzony w całą Europę Środkową. I wynikał również z tych imperialistycznych dążeń zarówno Niemiec, jak i Rosji, czy Związku Sowieckiego, który kontynuował w tym zakresie politykę właśnie tę imperialistyczną Rosji.
Dodajmy, że Zachód doskonale wiedział o tym pakcie Ribbentrop-Mołotow, również o tej tajnym dodatku mówiącym o podziale stref wpływu. Tuż po podpisaniu taką informację zdobył ambasador amerykański, który podzielił się tą informacją z Francuzami, z Brytyjczykami, dodajmy sojusznikami Polski, sojusznikami, którzy nie zająknęli się, aby te informacje przekazać dalej do Polski. Jakie to miało konsekwencje?
To oczywiście była taka świadoma decyzja państw zachodnich, no to już można powiedzieć o pewnej zdradzie sojusznika, czyli Polski. A więc na samym wstępie, jak gdyby na początku tych działań wojennych mamy do czynienia ze zdradą ze strony właśnie państw zachodnich. Dlatego, że one przyjęły, powiedziałbym, no z ulgą ten fakt, że pierwszym celem agresji niemieckiej, no i sowieckiej również, była Polska, a nie na przykład Francja czy Wielka Brytania. Stąd też to była taka cyniczna gra ze strony tych państw. Ale właśnie nie tylko to dotyczyło Polski, jak mówiliśmy, ale również innych krajów, dlatego że pakt Ribbentrop-Mołotow był wymierzony w Europę Środkową, także w kraje bałtyckie, Estonię, Litwę, Łotwę, także Finlandię, Rumunię. I po 17 września, po agresji na Polskę, w październiku 1939 roku Sowieci zmuszają rząd Estonii do podpisania tak zwanego traktatu pokojowego o współpracy, dzięki czemu uzyskują bazy wojskowe na terytorium Estonii. Miesiąc później podobne wymuszenie dotyczy również Litwy i Łotwy, a 30 listopada następuje agresja sowiecka na Finlandię i dochodzi do tak zwanej wojny zimowej. Zresztą bardzo ważne wydarzenie w dziejach Europy, w historii Finlandii, gdzie wydawałoby się ten 4-milionowy naród był skazany po prostu na zagładę ze strony największej wówczas armii sowieckiej. Przecież dysproporcja sił była po prostu ogromna, a mimo to Finowie obronili swoją niepodległość. Co prawda utracili około 10% terytorium, ale niepodległość obronili. Ta wojna zakończyła się w marcu 1940 roku. I następny etap tej agresji sowieckiej, realizacji tych imperialistycznych celów Rosji, to była właśnie Besarabia, czyli zajęcie terytorium państwa rumuńskiego w czerwcu 1940 roku. I kwestia Besarabii również znalazła się w tym właśnie tajnym protokole dołączonym do układu Ribbentrop-Mołotow. A zatem można powiedzieć, że układ Ribbentrop-Mołotow to była realizacja też imperialistycznych celów Rosji, odbudowy wpływów dawnego Imperium Rosyjskiego, bo przecież trzeba powiedzieć, że na przykład Finlandia ponad 100 lat była, od początku XIX wieku do końca I wojny światowej, była po prostu częścią właśnie Imperium Rosyjskiego. Podobnie kraje bałtyckie. No i Polska, która przede wszystkim była celem ataku ze strony Sowietów.
Już od pierwszych dni września Niemcy zabiegali o to, aby Rosjanie zaangażowali się w sposób zbrojny w działania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jednak Stalin zwlekał z tym. Dlaczego?
No, Stalin wydaje się, że podjął decyzję o ataku na Polskę już 7 września 1939 roku, to podczas rozmowy z takim czołowym działaczem Kominternu, czyli Międzynarodówki Komunistycznej, Georgim Dymitrowem, i także w obecności Wiaczesława Mołotowa powiedział, że podjął decyzję zniszczenia faszystowskiej Białej Polski. Natomiast później oczywiście wydał odpowiednie rozkazy i już ten termin ataku 17 września został właśnie przez Stalina określony. Natomiast w dużym stopniu oczywiście również Stalin traktował oczywiście Hitlera jako swojego sojusznika, ale też oczywiście nie miał zaufania do Niemiec do końca, chociaż swojej naiwności nie sądził, że Niemcy w czerwcu 1941 roku zaatakują Związek Sowiecki. No i jak się okazuje, przeżył szok, totalne załamanie, więc tutaj jego rachuby akurat się nie sprawdziły. Można powiedzieć, że układ Ribbentrop-Mołotow, mimo pewnych różnic między takich strategicznych między Niemcami a Związkiem Sowieckim, został w pełni zrealizowany. Także ta współpraca sowiecko-niemiecka przebiegała bez zarzutów.
17 września o 3 nad ranem ambasadorowi Polski w Moskwie Władysławowi Grzybowskiemu odczytano treść noty, która między innymi mówiła o tym, że państwo polskie przestało istnieć, że rząd polski nie daje żadnego znaku życia, zatem wszelkie układy między Polską a Związkiem Sowieckim przestają istnieć. Czy wysunięcie, przedstawienie takich tez miało jakiekolwiek podstawę?
No oczywiście, to była propaganda ze strony Sowietów, ze strony Stalina. Absolutnie nieuprawnione były to tezy. Stalin mówił właśnie, że Polska jest krajem faszystowskim, że Polska jest krajem, który ciemięży, jak mówił właśnie, mniejszości narodowe, przede wszystkim Białorusinów, Ukraińców. A już we wrześniu 1939 roku państwo polskie przestało istnieć, co nie było oczywiście prawdą, ponieważ był polski rząd, były władze naczelne wojskowe, państwo polskie po prostu funkcjonowało. Także to oczywiście był tylko zabieg propagandowy, zresztą bardzo, bardzo prymitywny. Natomiast no, warto też jednak wspomnieć, że ten 17 września jednak ujawnił też pewne słabości II Rzeczypospolitej. Niestety no, mamy tutaj do czynienia z dość, nawet można powiedzieć, masową dezercją z Wojska Polskiego, przede wszystkim Ukraińców, obywateli II Rzeczypospolitej. Także no, w takim znacznym stopniu właśnie Ukraińcy i Białorusini, powtarzam, obywatele II Rzeczypospolitej, państwa polskiego, z entuzjazmem witali też wkraczającą armię Czerwoną. I tutaj na te grupy mógł ewentualnie, na te grupy narodowościowe mógł liczyć ewentualnie Stalin. Natomiast no wiemy, że to sprawa była bardziej skomplikowana, ponieważ Ukraińcy no, podejmowali, że tak powiem, różne działania w czasie II wojny światowej, kolaboracyjne z Niemcami i Rosjanami, ale to jest odrębna jak gdyby kwestia.
Mówimy o tej propagandzie. Tej propagandy było bez liku w tym czasie. Sowiecka propaganda podkreślała, że Armia Czerwona wkroczyła na tereny polskie, aby wziąć w obronę Ukraińców, Białorusinów, których los był niepewny, tak to określano, poprzez rozbicie Polski. W ogóle określano to jako wyzwoleńczy pochód Armii Czerwonej.
To znaczy, proszę ojca, tak, to jak gdyby powtarzano pewien scenariusz, który już próbowano zrealizować w 1920 roku. Podobieństwa między wydarzeniami z 1920 roku, związanymi właśnie z tą inwazją sowiecką, z Bitwą Warszawską, a 17 września są oczywiste. To wówczas przecież w 1920 roku powstał w Białymstoku 1 sierpnia, a więc wydawało się Sowietom, że w sytuacji, kiedy zajmą pewne stolice Warszawę, powstał tak zwany rząd, tymczasowy rząd rewolucyjny polski, który miał, na czele z Marchlewskim, Konem, który miał przekształcić Polskę w kolejną sowiecką republikę. Później Sowieci ten scenariusz powtórzą. tworząc tak zwany Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, ogłaszając właśnie w hełmie, faktycznie w Moskwie napisany właśnie ten manifest. I oczywiście tutaj wykorzystywano te kwestie narodowościowe, które okazało się, że niestety mniejszości narodowe, które znalazły się później na terytorium Związku Sowieckiego, czy Ukraińcy, czy Białorusini, to doświadczyli właśnie, czym jest naprawdę władza sowiecka, że przypomnijmy chociażby kwestię wywołanego świadomie przez Sowietów głodu na Ukrainie, gdzie około 10 milionów Ukraińców po prostu zmarło.
Władze naszej ojczyzny, fakt wkroczenia wojsk sowieckich na tereny Rzeczpospolitej Polskiej nie uznały jako powód do wypowiedzenia wojny. Również nie zerwały stosunków dyplomatycznych z Moskwą. Jak należy traktować tego typu decyzje?
To znaczy rzeczywiście uderzenie ze strony Sowietów było pewnym szokiem, zaskoczeniem. Polska doktryna wojenna nie przewidywała takiej strategii obrony przed równoczesnym atakiem z dwóch stron, sowieckim i niemieckim. Przed wojną, owszem, opracowano plany Zachód, czyli obrony w przypadku ewentualnego ataku ze strony Niemiec i plany również operacyjne Wschód, czyli w przypadku agresji ze Wschodu, czyli Związku Sowieckiego, ale nie sądzono, że nastąpi, że tak powiem, uderzenie z dwóch stron. I myślę, że tym pewnym szokiem takim można jak gdyby tłumaczyć brak jakiegoś takiego jednoznacznego stanowiska, zdecydowanego stanowiska, ale oczywiście to nie zwalnia nas z oceny tych decyzji czy tego postępowania. Chyba zdecydowanie większość historyków jest zgodna z tym, że tak zwana dyrektywa naczelnego wodza Rydza Śmigłego po wkroczeniu Sowietu była bardzo niefortunna. Otóż w tej dyrektywie naczelny wódz Edward Rydz Śmigły mówił: Sowiety wkroczyły, nakazuję wycofywanie się najkrótszymi drogami na Węgry i Rumunię, w celu oczywiście później przedostania się na Zachód. Z Sowietami nie walczyć, chyba że będą z ich strony podejmowane próby rozbrojenia bądź też likwidacji. No ale taka sytuacja spowodowała jeszcze większe zamieszanie. Przecież to było naiwnością oczekiwać, że można pertraktować z Sowietami wyjście na teren Rumunii i Węgier, a takie sformułowanie o tych pertraktacjach znalazło się w tym właśnie komunikacie, w tej dyrektywie. To jak gdyby osłabiało pewną czujność, pewną wolę walki. Myślę, że część oddziałów by po prostu mogła przeżyć. No, po prostu w ten sposób sami wchodzili w te łapy sowieckie. I ta sytuacja była bardzo trudna. Tutaj można powiedzieć o braku zdecydowania. Natomiast inna kwestia, rzeczywiście Sowieci wkraczając do Polski nie wypowiedzieli Polsce wojny, natomiast wydaje się, że rzeczywiście strona polska rządowa powinna wyraźnie powiedzieć, że jesteśmy ofiarą agresji i jesteśmy w stanie wojny z Sowietami. Jak wiemy, te stosunki dyplomatyczne ze Związkiem Sowieckim zostały zerwane po ujawnieniu zbrodni w Katyniu, zerwane zresztą przez Sowietów, prawda, w sposób też cyniczny. No wcześniej ta pewna normalizacja w wyniku układu Sikorski-Majski w 1941 roku.
18 września opublikowany został komunikat sowiecko-niemiecki, w którym mówiono, że celem operacji wojsk obydwu państw, cytuję, jest odbudowa pokoju i porządku zniszczonego przez upadek państwa polskiego oraz pomoc polskiej ludności w odbudowie warunków jej politycznego istnienia. Poprzez tego rodzaju komunikaty zapewne dążono do tego, aby, tak to określę, urobić opinię publiczną Zachodu, która dążono do tego, żeby zaakceptowała tego rodzaju działania. I pytanie, czy osiągnięto cel?
Dokładnie tak, proszę ojca. To był język taki, na który stać tylko takie państwa totalitarne, prawda, jak właśnie Związek Sowiecki czy Niemcy, gdzie się mówi o pokoju, a zupełnie są inne cele. Zresztą ktoś zwrócił uwagę, że Konstytucja Związku Sowieckiego w swojej treści była najbardziej demokratyczna, jak gdyby, prawda, bo tam słowo demokracja, wolność, to wielokrotnie występuje, natomiast rzeczywistość była zupełnie inna. I to słownictwo, ta terminologia była oczywiście skierowana do przywódców państw zachodnich w celu uśpienia, nawet pewnej legitymizacji wręcz działań, które Sowieci podjęli, ale przecież wcześniej to używali innego języka i to przecież Hitler, Niemcy w ogóle jeszcze w okresie Republiki Weimarskiej mówili, że Polska jest krajem sezonowym, a z kolei Mołotow mówił, że o Polsce jako bękarcie traktatu wersalskiego i wydaje się, że Zachód o tym jak gdyby szybko zapomniał. Myślę, że pewne oddziaływanie propagandowe, które podjęli przede wszystkim bardziej Sowieci, no, trafiały do niektórych niestety kręgów, jak się okazuje, no, bardzo lewicowych, bardziej takich intelektualnych w państwach zachodnich. I szczególnie ta, że tak powiem, propaganda dotycząca rzekomego charakteru państwa polskiego, faszystowskiego wręcz, charakteru państwa polskiego, no niestety w jakiś sposób oddziaływała na te kręgi, ale to one oczywiście nie miały tutaj decydującego znaczenia, decydującej roli w tych państwach zachodnich, ale w jakiś sposób też kształtowały i opinię publiczną tamtych państw.
Dodajmy, że no, nie bez znaczenia również na sytuację w Polsce i tą pomoc, która była oczekiwana ze strony państw zachodnich, miał wpływ również ten fakt, że spodziewano się, prawda, konfrontacji III Rzeszy z Francją, z Wielką Brytanią i też te państwa no, dążyły do tego, żeby utrzymać w miarę jak najlepsze stosunki ze Związkiem Sowieckim.
Churchill powiedział swego czasu, że będziemy się bić do ostatniego żołnierza sowieckiego, a zatem no, Sowieci byli tutaj w tych planach strategicznych państw zachodnich bardzo, bardzo ważni i myślę, że te koncepcje w dużym stopniu oczywiście wynikały jak gdyby z egoizmu państw zachodnich, ale również z jakiejś, powiedziałbym, może nie fascynacji, bo to byłoby niedobre określenie, ale właśnie z braku znajomości, czym jest naprawdę system komunistyczny, system sowiecki. To zresztą do dzisiaj można powiedzieć, fakt, że komunizm nie został potępiony przez państwa zachodnie po II wojnie światowej, że nie było tak zwanej Norymbergi dla komunistów, to ma też wpływ na obecną sytuację. Dlatego, że trudno mówić o solidarności europejskiej, jeśli 17 września nie będzie w świadomości historycznej, w świadomości europejskiej nie odnajdzie właściwego miejsca. Dlatego, że to był atak oczywiście na Polskę, ale jak mówiliśmy, to był również atak na całą Europę Środkową, a także można powiedzieć na Europę, bo to był początek. Później po Europie Środkowej ofiarą Hitlera, Niemiec, stała się Europa Zachodnia. A zatem te rachuby, te kalkulacje państw zachodnich no, okazały się zupełnie złudne.
Tak, w tych kalkulacjach państw zachodnich no niezmiernie w trudnej sytuacji znalazł się rząd Sikorskiego, który doskonale zdawał sobie sprawę, że Polska jest w stanie wojny ze Związkiem Sowieckim, ale nie mógł tego głośno mówić ze względu na to, że ten fakt utrudniałby relacje naszych sojuszników, tak powiedzmy, Francuzów, Brytyjczyków, właśnie Związkiem Sowieckim.
Dokładnie, proszę ojca, i ten pakt, o którym wspomnieliśmy, podpisany między Polską a Związkiem Radzieckim w lipcu 1941 roku, zwany paktem Sikorski-Majski, bo został podpisany w Wielkiej Brytanii pod też wpływem, pod presją Wielkiej Brytanii, która po prostu no, próbowała stworzyć taki obraz, taką narrację, że Sowieci są ważnym elementem nie tylko tej koalicji antyniemieckiej, ale nawet sojusznikiem wręcz Polski. To oczywiście spowodowało, że ten układ był też no, podpisany Oczywiście dzięki temu wielu Polaków, tysiące Polaków uzyskało wolność, wyszło z łagrów sowieckich, ale były tam pewne określenia, które były nie do przyjęcia i były już, spotkały się wówczas z krytyką części rządu polskiego, z krytyką generała Sikorskiego, na przykład ze strony Stronnictwa Narodowego, generała Kazimierza Sosnkowskiego, bo w tym porozumieniu rosyjsko-sowiecko-polskim Sikorski-Majski znalazły się na przykład określenia typu amnestia dla, prawda, dla polskich, dla więźniów, którzy byli w łagach, przecież nie byli, nie. To słowo było zupełnie nieadekwatne, można było mówić o uwolnieniu. Natomiast również nie znalazła się w ogóle wzmianka o tym, że Związek Sowiecki był agresorem 17 września, że kwestie granicy, że gwarantuje granicę ryską, prawda, powrotu i tak dalej. Ale to, i to spotkało się rzeczywiście z częścią krytyki ze strony rządu polskiego, części osób wobec generała Sikorskiego, ale właśnie jak ojciec wspomniał, generał Sikorski jako premier rządu, naczelny wódz, no starał się po prostu utrzymywać te dobre relacje również z państwami zachodnimi, z Wielką Brytanią przede wszystkim i znając pewną atmosferę i oczekiwania tamtej strony, żeby nie zadrażniać tych relacji, po prostu być może często w sposób zbyt miękki stawiał pewne kwestie, ale właśnie kiedy 1 września 1944 roku, już po śmierci generała Sikorskiego, kolejny naczelny wódz, czyli generał Kazimierz Sosnkowski, w przemówieniu przypomniał, to była 5. rocznica września agresji niemieckiej, przypomniał, że we wrześniu Polska była osamotniona i również Warszawa, która się broni, która walczy w Powstaniu Warszawskim, jest również opuszczona, jest również osamotniona, to wówczas nastąpiła taka gwałtowna reakcja krytyczna ze strony właśnie czynników brytyjskich, rządu brytyjskiego. I domagano się wówczas dymisji generała Sosnkowskiego, co zresztą było zgodne z oczekiwaniami Stalina. A zatem no, tutaj postawa państw zachodnich w stosunku do Polski przez cały okres wojny była postawą, która traktowała nas w sposób instrumentalny czy wręcz przedmiotowy.
16 września Polska cały czas toczyła wojnę, bitwę z tą nawałnicą hitlerowską. Już 2 tygodnie trwały te działania zbrojne. 17 września, panie doktorze. Czy to był ten właśnie moment, kiedy już te szanse zostały całkowicie przekreślone na taki skuteczny odpór tych działań, czy też te szanse już wcześniej zostały utracone?
Polska doktryna wojenna przewidywała skuteczny opór w przypadku agresji ze strony Niemiec przynajmniej przez 2 tygodnie. Zatem mamy 17 września, to jest ten czas, kiedy oczekiwano, zgodnie z porozumieniami, z Wielką Brytanią i Francją jeszcze z 1939 roku, z przełomu marca i kwietnia 1939 roku, że nastąpi po prostu interwencja, pomoc militarna ze strony właśnie Francji i Wielkiej Brytanii, bo zgodnie z tymi porozumieniami Francja i Wielka Brytania wypowiedziały, co prawda po 3 dniach 3 września wojnę Niemcom, natomiast nie przystąpiły do żadnych realnych działań, a zatem też trzeba patrzeć na wojnę polsko-niemiecką, na wkroczenie Sowietów także w tym, jak gdyby, w tym kontekście. A zatem gdyby nastąpiła pomoc ze strony Wielkiej Brytanii i Francji, a zatem gdyby nastąpiło wypełnienie sojuszniczych zobowiązań, to wówczas nie mielibyśmy do czynienia po prostu z agresją sowiecką. Ta agresja sowiecka jest też konsekwencją zaniechań ze strony właśnie sojuszników. Natomiast wydaje się, proszę ojca, że wojna z Niemcami, no chyba wydaje się, że być może ta wojna by trwała dłużej. Niewątpliwie trwałaby obrona. Dłużej by te bitwy i tak dalej trwały, niewątpliwie. Natomiast chyba byliśmy skazani na jednak przegraną w tej wojnie. Ale naprawdę każde kolejne tygodnie, każde kolejne dni zmieniały również konstelację międzynarodową i także wewnętrzną w Polsce. A zatem co by było, to tutaj trudno w tej chwili wyrokować. I na pewno ten 17 września no, spowodował, że rzeczywiście Polska po prostu musiała, państwo polskie musiało upaść. Zresztą to miało swoje później, 17 września miało również konsekwencje, nie tylko w takim wymiarze międzynarodowym, ale również w wymiarze wewnętrznym, ponieważ Sowieci, zajmując połowę Polski, zresztą w czasie samej wojny, postępując niezwykle brutalnie z polskimi żołnierzami, przypomnijmy, czy obrońcami, przypomnijmy obronę chociażby Grodna, niezwykle bohaterską obronę Grodna, gdzie Sowieci rozstrzeliwali na miejscu żołnierzy polskich, gdzie rozjeżdżali czołgami polskich harcerzy, gdzie były przypadki stosowania jako tarczy, żywej tarczy na czołgach sowieckich, właśnie zawieszania tych młodych ludzi, młodych obrońców, harcerzy Grodna, to również były takie konsekwencje, które później nastąpiły. Brak tej administracji państwa polskiego spowodował, że mieliśmy te zbrodnie sowieckie, Katyń, wcześniej oczywiście deportacje, cztery deportacje, które rozpoczęły się właśnie już w lutym 40 roku. Pierwsza deportacja, później druga deportacja w czerwcu 40 roku, kolejne deportacje i to jest około nawet, jak można szacować, milion osób, które zostało po prostu wywiezionych w głąb Rosji. Poza tym konsekwencje układu Ribbentrop-Mołotow są również takie, że doszło do ludobójstwa na ludności polskiej na Wołyniu, Małopolsce Wschodniej ze strony nacjonalistów ukraińskich spod znaku UPA, że mieliśmy zbrodnię na przykład dokonaną przez pomocników, litewskich pomocników Hitlera w Ponarach, gdzie przecież wymordowano około 100 tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej, przede wszystkim Żydów, obywateli II Rzeczpospolitej, około 70 tysięcy, ale również około 20 tysięcy Polaków. I wszystkie tego typu fakty, a zatem to są też konsekwencje 17 września, o których musimy pamiętać.
17 września 1939. Wymiar geopolityczny to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria i telewizji Trwam. Naszym gościem jest pan dr Krzysztof Kawęcki, historyk, politolog, polityk, nauczyciel akademicki i publicysta. Zapraszamy również widzów, słuchaczy do współtworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe. Z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 00 12. Spoza granic naszej ojczyzny numery kontaktowe 48 56 657 00 13 lub 48 56 657 00 14 oraz numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. 17 września 1939. Wymiar geopolityczny. Panie doktorze, wspomnijmy, jakie siły ze strony Związku Sowieckiego zostały skierowane do działań militarnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jakie były z drugiej strony nasze siły w tych województwach wschodnich?
No, to była ogromna dysproporcja. Tu mieliśmy atak ze strony Armii Czerwonej, która była zgrupowana generalnie w dwóch frontach, tak zwanym właśnie froncie północnym białoruskim i froncie ukraińskim południowym. W sumie to było około 466 tysięcy żołnierzy sowieckich, gdzie Sowieci dysponowali również znaczącym wsparciem, na przykład wozów opancerzonych, ponad 5 tysięcy, w tym przede wszystkim czołgi, niespełna 5 tysięcy czołgów, również około 3 tysiące samolotów. To była ta inwazja, to była potężna siła, z którą oczywiście Wojsko Polskie, państwo polskie nie miało żadnych szans na zwycięstwo. Tym bardziej, że jak mówiliśmy, trwała wojna z Niemcami. Przede wszystkim można powiedzieć, że obrona tutaj na wschodzie polskich granic była oparta przede wszystkim o Korpus Ochrony Pogranicza, około 30 tysięcy żołnierzy, ale przecież wcale nie najlepiej uzbrojonych. Także w dużym stopniu w obronę tę również włączyły się jednostki regularne Wojska Polskiego, które z powodu różnych manewrów taktycznych po prostu wspomagały na przykład obrońców, powiedzmy, Wilna, które zostało przez Sowietów zdobyte 19 września, czy obrońców Lwowa, czy właśnie obrona Grodna, gdzie tutaj przede wszystkim już ludność, nawet cywilna, brała udział. A zatem ta dysproporcja była ogromna, zdecydowana przewaga Sowietów. Szacuje się, że zginęło w tej wojnie około 2,5 tysiąca do 3 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej. Natomiast do niewoli sowieckiej Sowieci wzięli około 250 tysięcy polskich żołnierzy, w tym niespełna 20 tysięcy, 18 tysięcy polskich oficerów, którzy później zostali zamordowani. To była pewnie też zemsta ze strony Sowietów, ze strony Stalina, za klęskę, którą oni wówczas ponieśli, klęskę w wojnie 20 roku.
Zapraszamy widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Odbierzmy pierwsze telefony. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tadeusz z Opoczna. Jest prawda taka, chciałem do pana doktora pytanie zadać takie. Odnośnie, nic się nie mówi o generale Kleberku, ponieważ on po prostu walczył dość długo do października i między innymi tam mój kierownik szkoły był w stopniu kapitana. I dlatego właśnie chciałem zapytać, dlaczego nic nie mówi na temat generała Kleberka, ponieważ go Niemcy rozbroili i zostali wywiezieni po prostu do Niemiec, generał Kleber został wywieziony z wojskiem, z tym, że mój kierownik się uwolnił na szlaku tego Łączna-Zagnańsk. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Szczęść Boże, panie Tadeuszu, Bóg zapłać. Pozdrawiamy pana. Panie doktorze, pytanie o tę postać. I może właśnie przy tej okazji także wspomnimy tych generałów, którzy wsławili się właśnie w tym czasie.
No, generał Franciszek Kleberk był dowódcą samodzielnej grupy operacyjnej po lesie. Jest to postać, która w PRL, w historiografii PRL-owskiej występowała. Ponieważ to właśnie oddziały pod dowództwem generała Kleberga staczyły, można powiedzieć, ostatnią bitwę pod Kockiem 5 października 1939 roku. Ale jak mówię, historiografia PRL-owska wspomniała o generale Franciszku Klebergu, ale nie wspominała o tym, że również walczył z Sowietami. Dlatego, że generał Kleberg próbował przedostać się tutaj na zachód, w stronę centralnej Polski, w stronę Warszawy. I wówczas po prostu stał się ofiarą agresji ze strony Armii Czerwonej. Pod koniec 28-29 września 1939 roku zresztą oddziały pod dowództwem generała Kleberga stoczyły dwie zwycięskie zresztą bitwy, może mniejszego wymiaru, z Sowietami. Także jest to oczywiście postać bardzo znacząca. Postać oczywiście dowódców można tutaj wymienić bardzo wielu, których trzeba pamiętać. Oczywiście zaczynając od Westerplatte, tutaj generała Sucharskiego, także dowódca obrony Warszawy, generała Waleriana Czumę, tutaj różnych oczywiście dowódców, Tadeusz Kutrzeba, prawda, wielu innych nawet bohaterskich, można powiedzieć, dowódców, którzy generalnie spisali się bardzo dobrze, bo można powiedzieć, poza może tam wyjątkami, gdzie historycy właśnie mówią o pewnych tam może niezbyt udanych manewrach, na przykład generała Dąbiernackiego, to można się spierać, ale trzeba powiedzieć, że i Wojsko Polskie, i generałowie, i dowódcy po prostu spełnili swój obowiązek w sposób bohaterski i także w dużym stopniu właśnie bardzo taki profesjonalny. Także ta obrona w 1939 roku i przed Niemcami, i przed Sowietami to jest wyraz, powiedziałbym, takiego właśnie profesjonalizmu, heroizmu ze strony właśnie tych dowódców. Ja w tej chwili tu nie wchodzę jak gdyby w jakieś tam, powiedzmy, dywagacje dotyczące takich czy innych koncepcji, jeśli chodzi o przyjętą strategię obrony, czy to miała być wojna graniczna, czy mogło inaczej to wyglądać, czy też ewentualne błędy, czy też jeszcze zaniechania, jeśli chodzi o uzbrojenie armii z okresu II Rzeczpospolitej, bo to są jak gdyby tematy już może zupełnie niezwiązane bezpośrednio z tym tematem, ale warto też wspomnieć na przykład o generale Langnerze, który był obrońcą właśnie Lwowa, też wspaniała postać, no ale jako człowiek honoru, tak jak polscy oficerowie, polscy generałowie czy oficerowie Wojska Polskiego to byli ludzie honoru, to jako człowiek honoru zawarł z Sowietami właśnie takie porozumienie o tym, że kiedy podda już Lwów, to wówczas żołnierze po prostu swobodnie wyjdą. Natomiast oczywiście Sowieci to złamali, ponad to porozumienie, ponad 1100 żołnierzy zostało aresztowanych, zesłanych przez Sowietów, no ale oczywiście również miały miejsce rozstrzeliwania i tak dalej. Także tutaj mamy zupełnie też z innym podejściem jak gdyby do etosu żołnierskiego, do prawdy, do honoru, niż to mieliśmy z najeźdźcami, zarówno ze strony niemieckiej, jak i ze strony sowieckiej, ale szczególnie Sowieci postępowali w sposób barbarzyński, dlatego że oni nie przestrzegali żadnych konwencji międzynarodowych. Nawet porównując, że polscy żołnierze we wrześniu 1939 roku, którzy znaleźli się w niewoli niemieckiej, którzy znaleźli się w tych właśnie więzieniach niemieckich, to po prostu jednak z tych obozów w tych obozach niemieckich raczej przeżyli. Natomiast Sowieci po prostu tych norm nie przestrzegali, no i w zasadzie wszyscy zostali, że tak powiem, wymordowani.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Serdecznie witam ojca prowadzącego i pana profesora.
Witamy również. Możemy poznać pana imię?
Ryszard.
Prosimy, panie Ryszardzie.
Chciałbym zadać dwa pytania panu profesorowi. 1 września Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę. 3 września wypowiada Wielka Brytania wojnę Niemcom hitlerowskim. Tego samego dnia Francja po obiedzie. Proszę powiedzieć, co pan profesor sądzi, że dlaczego właśnie Związek Radziecki napadł na Polskę 17 września, a nie 15, a nie 10 czy 25? Czy szpiedzy w tych armiach zachodnich, rosyjscy, działali w tym okresie? Czy panu profesorowi wiadomo, że jakiś generał francuski miał kontakty ze Związkiem Radzieckim? Drugie pytanie, czy gdyby naprawdę Wielka Brytania i Francja razem z Polską przeciwstawili się Niemcom, jakie Polska miałaby szanse? Jaki był układ sił? Dziękuję uprzejmie za odpowiedź.
Dziękujemy również, panie Ryszardzie, za te pytania, za zainteresowanie.
To jest bardzo dobre pytanie, ciekawe pytanie. Jakie były wpływy wywiadu sowieckiego w państwach zachodnich? Okazuje się, że były one znaczące i być może, jeszcze nie wszystko wiemy, natomiast być może właśnie te informacje, które miał wywiad sowiecki poprzez swoich agentów, spowodował, że właśnie Stalin zdecydował się uderzyć 17 września. Ja powtórzę, mówiliśmy, że w wyniku tych właśnie porozumień sojuszniczych między Polską i Wielką Brytanią i Polską i Francją, zawartych na przełomie marca i kwietnia 1939 roku, Francja i Wielka Brytania, a także Polska, zobowiązały się do wzajemnej pomocy, do wypowiedzenia wojny w trzecim dniu właśnie tych działań i po 2 tygodniach do przystąpienia właśnie do działań militarnych. A zatem można sobie prosto, że tak powiem, wykalkulować, prawda, że to byłby mniej więcej na 3 września wypowiadają wojnę, mija 17 września, to już jest ten data w zasadzie, można powiedzieć, graniczna, kiedy państwa zachodnie mogły uderzyć na właśnie Sowietów. To w każdym bądź razie, no, w każdym bądź razie to jak gdyby pokazuje, że ta decyzja o właśnie uderzeniu 17 września na pewno była w jakiś sposób skorelowana z tymi zaniechaniami ze strony państw zachodnich, bo gdyby oczywiście Stalin, nawet może nie był przekonany, ale gdyby pozostawał w takiej niepewności, że jednak państwa zachodnie mogą uderzyć na Niemcy, że przyjdą z pomocą Polsce, to pewnie tego typu działań by nie podejmował. I wydaje się, że tutaj ta korelacja jest dość oczywista. Drugie pytanie, już nie pamiętam, jakie było.
Gdyby Brytyjczycy...
Gdyby Brytyjczycy i Polacy, to wiadomo, że ten potencjał był tak duży, że oczywiście można było Hitlera zatrzymać, ale to przecież można było Hitlera zatrzymać dużo wcześniej. No, chociażby proponowana wojna prewencyjna tutaj przez Piłsudskiego w 1933 roku proponowana Francji, prawda, uderzenie na Niemcy. Oczywiście wtedy Niemcy nie miały jeszcze takiego potencjału, ale ja bym powiedział tak, to też trudno rozpatrywać też tak a priori po różnych wydarzeniach to, co by miało nastąpić w 1939 roku. Otóż ze strony Zachodu mamy jak gdyby no, wiele zaniechań na przestrzeni wielu lat. To jest ten przecież brak reakcji na zajęcie Austrii, brak reakcji na zajęcie Czechosłowacji, rozpad Czechosłowacji. Później ten tak zwany pokój w Monachium, gdzie dyplomacja, szczególnie brytyjska, uważała, że uratowała pokój. A więc ten cykl zaniechań ze strony państw zachodnich był, że tak powiem, wieloletni. Stąd też Stalin mógł również w dużym stopniu sądzić, że także Zachód po prostu zachowa się biernie w 1939 roku. Zresztą Hitler tak kalkulował, gdy nie był jeszcze zdecydowany, czy uderzyć na Polskę, czy też uderzyć na Zachód, to był przekonany, ale również dzięki informacjom uzyskanym właśnie przez wywiad niemiecki, że po prostu Polacy wypełnią swoje zobowiązania wobec sojuszników zachodnich, wobec Francji czy Wielkiej Brytanii. Natomiast Francja i Wielka Brytania takich zobowiązań nie dotrzyma w stosunku do Polski. To też było po prostu, miało wpływ na decyzję Hitlera o uderzeniu na Polskę.
17 września 1939, wymiar geopolityczny, temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze tak partycypując w tym pytaniu pana Ryszarda, który telefonował do nas z Francji, 16 września został podpisany rozejm z Japonią, prawda? Jak Związku Radzieckiego, Sowieckiego z Japonią, jak ten fakt przełożył się właśnie na to, co później miało, dzień później, na wkroczenie do Polski? Czy to był właśnie fakt, który też umożliwił jakoś otwarcie nowego frontu?
To rzeczywiście bardzo, bardzo ważne, dlatego że może rzeczywiście zapominamy o tym. Koncentrujemy się często na tym, że tak powiem, teatrze tutaj europejskim. Natomiast Japonia była przecież no, ważnym sojusznikiem Niemiec, ważnym graczem w czasie II wojny światowej. I ten właśnie, ten podpisanie tego układu między Japonią a Rosją stworzyło oczywiście dla Związku Sowieckiego pewne nowe możliwości. Zresztą kwestia jak gdyby wciągnięcia do wojny w Stanach Zjednoczonych na przykład już, prawda, po ataku na Pearl Harbor, też jest ciekawe, że Anglicy wiedzieli, że ten atak nastąpi, natomiast również nie poinformowali Amerykanów, ale dlatego, że po prostu chcieli, żeby Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny z Japonią, a atak japoński na Pearl Harbor doskonale dawał taki pretekst, czy taką możliwość, po prostu Stany Zjednoczone musiały do tej wojny przystąpić. Tu z kolei Wielka Brytania jak gdyby była, że tak powiem, też bogatsza od doświadczenia z zakresu I wojny światowej, bo jak to się mówi, ważne jest to, żeby być silnym nawet nie na początku tej wojny, ale na końcu. I Stany Zjednoczone, jak wiemy, podczas I wojny światowej przystąpiły wiosną 17 roku do działań militarnych, porzucając tę doktrynę izolacjonizmu. I pewnie również takie kalkulacje polityków amerykańskich, prezydenta Stanów Zjednoczonych były w okresie II wojny światowej. A zatem tu mamy też do czynienia, no, z polityką, to jest, że tak powiem, pewną sztuką możliwości też i tutaj pewną grą także dyplomatyczną. I trzeba rzeczywiście pamiętać nie tylko o tych działaniach militarnych, ale dyplomatycznych, które poprzedzały właśnie te wydarzenia. Zresztą w 1939 roku to rozpoczęła się właśnie taka gra dyplomatyczna właśnie wokół tych planów Hitlera, szczególnie państw zachodnich, właśnie, żeby to uderzenie nastąpiło na Polskę, a nie na państwa zachodnie. I dlatego, jak już mówiliśmy kilkakrotnie o tych układach brytyjsko-polskich i francusko-polskich, tych sojuszniczych, to Wielka Brytania i Francja podpisały je w sposób zupełnie taki cyniczny, dlatego że w ślad za tymi gwarancjami, które nam składały te państwa, nie poszły żadne praktyczne działania w zakresie militarnym. Nawet jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to nie zostały sporządzone nawet żadne plany w tym zakresie. A więc chodziło o to, żeby Polskę po prostu, czy Hitlera, czyli wepchnąć, prawda, do Polski, żeby tutaj nastąpił ten atak na Polskę.
Odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Michał z Warszawy. Ja mam przede wszystkim pytanie takie. Generał Rozwadowski, który uratował Polskę w wojnie 1920 roku, bo wiadomo, że armia polska się cofała, generał Rycz Migły nie panował nad sytuacją. Generał Rozwadowski doprowadził do zwycięstwa i on już w latach, chyba w 25 roku, stwierdził, że prawdopodobnie za mniej więcej 20 lat wybuchnie wojna z Niemcami i przewidywał walkę na dwa fronty. Opracował strategię sił szybkiego reagowania pancerno-lotniczych po to, żeby nawet walczyć na dwa fronty. Niestety w 1939 roku generała Rozwadowskiego zabrakło, ale mam pytanie, dlaczego zapomniano? Dlaczego władze polskie w ogóle były zaskoczone atakiem ze wschodu? Generał Rozwadowski to przewidział. Najwybitniejszy polski dowódca dwudziestolecia międzywojennego. Drugie pytanie. Czy jakie miała szanse Polska w 1939 roku w przypadku, gdyby zaistniała Federacja Polsko-Czechosłowacka, która miała powstać w roku 1926, niestety wyprzedził ją zamach majowy, a później w 1938 roku Polska pozostawiła Hitlerowi uzbrojenie czechosłowackie i w ten sposób ograniczyła swoje możliwości wojskowe i moim zdaniem skompromitowała się w oczach Francji, bo Polska i Czechosłowacja były wschodnimi sojusznikami Francji i miały być stabilizatorem sytuacji geopolitycznej w Europie, nie dopuścić do odrodzenia potęgi Niemiec i być jednocześnie mogły zaczynem Federacji Środkowoeuropejskiej. Gdyby jeszcze tu weszły Węgry, Rumunia, to prawdopodobnie nigdy nie doszłoby do II wojny światowej. Hitler nie czułby się na siłach, a Rosja, i to właśnie moje pytanie, czy Rosja i Hitler zdecydowałyby się na sojusz, gdyby właśnie była ta Unia Polsko-Czeska i państwa środkowoeuropejskie stworzyły tą federację, o której teraz czasami się wspomina.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Panie Michale, pozdrawiamy. Dziękujemy za te pytania. To pierwsze pytanie. Czy brana była właśnie pod uwagę taka koncepcja, że może nastąpić atak również z drugiej strony?
No niestety nie. I myślę, że to był błąd. Bardzo poważny błąd, dlatego że zupełnie nie brano pod uwagę możliwości równoczesnego ataku. Te plany wschód i zachód były tworzone niezależnie od siebie. Natomiast jak pan tu wspomniał, postać generała Tadeusza Rozwadowskiego, ja absolutnie podzielam tę opinię, że to był jeden z najwybitniejszych, a być może najwybitniejszy polski dowódca. To rzeczywiście jego udział w opracowaniu planu wojny 20 roku był decydujący. No niestety generał Rozwadowski, wybitny, powtórzmy, wojskowy, został po prostu odsunięty po 1926 roku. I tutaj, jeśli mówimy o pewnych błędach taktycznych, to w dużym stopniu one mają swoje źródło w tej polityce wojskowej prowadzonej przez Sanację i osobiście przez Józefa Piłsudskiego po 1926 roku. Zupełnie zresztą niezrozumiałym. Wielu wybitnych generałów zostało po prostu odsuniętych od wojska, od służby wojskowej, co miało później swoje konsekwencje w 1939 roku. Także warto tu wspomnieć na przykład generała Władysława Zagórskiego, który w tajemniczych okolicznościach zaginął. Generał Rozwadowski przecież był więziony. Ale takich paradoksów mamy więcej. Także jeśli można sobie wyobrazić, że w 1939 roku w więzieniu siedzi aresztowany przez polityków sanacyjnych, przez sanację, na przykład Wojciech Korfanty, bohaterski, bohater narodowy, uczestnik walk, jeden z dowódców powstań śląskich, i zaraz po wyjściu z więzienia, w związku z pobytem w więzieniu, umiera, to są te ciemne plamy II Rzeczpospolitej, wywołane niestety działaniami sanacji, partykularnymi działaniami. Takich dowódców, którzy zostali w jakiś sposób odsunięci, było więcej. Także generał Władysław Sikorski, który przecież zapisał piękną kartę w okresie 20 roku. I myślę, że co mnie sądzić o generale Edwardzie Jelicie Śmigłym, to akurat w 20 roku tutaj spisał się bardzo, bardzo dobrze. No, generał Władysław Zagórski również zwraca uwagę na konieczność zaopatrzenia polskiej armii w lotnictwo. Zwraca uwagę, że jest to bardzo słaby punkt polskiej doktryny wojennej. Niestety te jego opinie nie były wzięte pod uwagę. Natomiast jeśli chodzi o drugą kwestię, Czechosłowacji, to rzeczywiście to jest sprawa bardzo skomplikowana, dlatego że te relacje polsko-czechosłowackie są niezwykle skomplikowane. Wydaje się oczywiście, że gdyby nastąpiła ta konfederacja polsko-czechosłowacka, to rzeczywiście mogłoby spowodować, że plany Hitlera po prostu by runęły, że realizacja tych planów była niemożliwa. Armia czechosłowacka była bardzo dobrze wyposażona. To była naprawdę doskonała armia, chociaż jak gdyby zajęcie Czechosłowacji przez Hitlera nie potwierdziło tego faktu, ale to jest zupełnie inna kwestia braku woli, jak gdyby walki, obrony ze strony Czechosłowacji. Natomiast ta armia była bardzo dobra i, że tak powiem, połączenie armii polskiej i czechosłowackiej było wystarczające. Mówię o 1938 roku, wystarczające, żeby po prostu skutecznie przeciwstawić się Hitlerowi. Ale z drugiej strony te relacje polsko-czechosłowackie były ogromnie skomplikowane. Przecież kiedy Polska odzyskiwała niepodległość, kiedy walczyła o granicę, można powiedzieć o granicę zachodnią, południową, wschodnią, to wówczas Czechosłowacja zerwała ten jednostronnie rozejm i zajęła Zaolzie. Później z kolei wojska polskie wkroczyły na Zaolzie w 1938 roku, co być może było błędem. Ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że oczywiście Czechosłowacja była bardzo ważnym elementem, jak pan to słusznie powiedział, także takim głównym sojusznikiem Francji. Tylko że Czechosłowacja jakoś po prostu nie mogła zdecydować się na jasną politykę. Z jednej strony mieliśmy tam do czynienia w jej polityce zagranicznej z jakąś taką naiwnością, uległością wobec Rosji. Taką dość tradycyjną uległością i tutaj trudno było, że tak powiem, zrozumieć tego typu działania. Przypomnijmy, że w 1920 roku, kiedy bolszewicy zaatakowali Polskę, to niestety Czechosłowacja nie zezwoliła na na dostarczanie, najpierw wojska Węgrzy, prawda, chcieli dostać, wojsko Polsce byli gotowi nawet żołnierzy tutaj przerzucić w celu pomocy Polsce, również później jeśli chodzi o amunicję, to Czesi to blokowali. Także brak tego jednakowego spojrzenia na Rosję, Polski i Czechosłowacji, ta naiwność ze strony Czechosłowacji uniemożliwiała w zasadzie, można powiedzieć, to porozumienie. Natomiast jeśli chodzi o Francję, no to Francja też jest zupełnie inna w latach 30. niż w pierwszych latach po I wojnie światowej, kiedy to była Francja właśnie ta zwycięska tych właśnie generałów, którzy wiedzieli, jakie jest wielkie zagrożenie niemieckie. Później mamy w latach 30. Francję rządzoną przez socjalistów, masonów, rządy Leona Bluma. Francję, która wyznaje zasady pacyfizmu. No i tak się skończyło, jak się skończyło. Także sytuacja jest dość skomplikowana. Kończąc jak gdyby i podsumowując, uważam, że w związku z tym, nawet jeśli z naszej strony, ze strony rządu polskiego, państwa polskiego byłaby wola zawarcia takiego porozumienia ścisłego w formie konfederacji z Czechosłowacją, co byłoby rzeczą dobrą, to po prostu było to niemożliwe z powodu właśnie tych rzeczy, o których mówiłem.
Odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Halo?
Prosimy bardzo.
Halo?
Tak.
Halo, szczęść Boże, Zbigniew Janicki, telefonuję z Puław.
Szczęść Boże, panie Zbigniewie.
Chcę nawiązać do mało nagłaśnianego, a właściwie nieznanego zupełnie epizodu z września 1939 roku, co powinno przede wszystkim księdza zainteresować, no a siłą rzeczy pana doktora jako historyka. Mianowicie, chodzi mi o postać wybitną, mianowicie nieodżałowanego proboszcza od wizytek, księdza Zieję, który był w takiej sytuacji bojowej. Był kapelanem w pułku strzelców podlaskich i zdarzyła się sytuacja, że dowództwo poprosiło wszystkich dowódców, między innymi pułku tego, na jakąś odprawę. I ksiądz został jako najstarszy rangą, no bo jako ksiądz był oficerem przecież, z całym oddziałem. I w tym momencie runęła na nich kasapska banda. Na szczęście ksiądz Zieja zapanował nad sytuacją. Wbrew, jak myślę, trochę chrześcijańskim nakazom, nie kazał nadstawiać swoim podopiecznym drugiego policzka, tylko kazał, wydał rozkaz rozwalenia łbów sowieckich, co nasi żołnierze bohatersko dokonali. To jest, jak mówię, no, nieznany epizod, a tak się składa, że w tym pułku służył ojciec moich koleżanek. No i jak mówię, no, ksiądz Zieja, jeszcze z czasów, kiedy był proboszczem u wizytek, praktycznie tworzył dla nas z uniwerku drugi ośrodek religijny, akademicki, cieszył się olbrzymim powodzeniem. I brak mi właśnie jego tego czynu nagłosionego bardzo. Mhm.
Panie Zbigniewie,
tak?
Dziękujemy, że pan przytoczył właśnie również tę bohaterską postać księdza Ziei. Pozdrawiamy.
Właśnie myślę, że sens naszych rozmów niedokończonych jest również taki, żebyśmy po prostu przypominali różne epizody, stosunkowo mało znane, ale lokalnie jakoś, prawda, pozostające w pamięci tych osób. Ja myślę, że tu pan mówił o księdzu Janie Ziei, który był również żołnierzem Armii Krajowej, później wielokrotnie był represjonowany przez władze komunistyczne, był związany z działaniami opozycyjnymi, wolnościowymi, niepodległościowymi w czasach PRL-u. To rzeczywiście postać warta przypomnienia, no ale gdybyśmy chcieli wymienić, to moglibyśmy wymienić tutaj bardzo, bardzo, bardzo wielu wspaniałych kapłanów, którzy dali piękne świadectwo, którzy zginęli za wiarę, za Polskę w czasie II wojny światowej. I myślę, że to jest też dobry, proszę Ojca, temat na rozmowy właśnie niedokończone, bo rola kapłanów naprawdę była tutaj bardzo, bardzo znacząca. Nie będę wymieniał tutaj nazwisk, bo po prostu to jest jak gdyby już jak gdyby odrębne zagadnienie, gdzie warto wymienić wiele postaci, przypomnieć wiele postaci wspaniałych kapłanów, którzy oddali życie za Polskę.
Tak, gdy już mówimy o właśnie takich heroicznych postawach, to też spotkałem się gdzieś z taką sytuacją, która mówiła o bodajże 300 żołnierzach sowieckich, którzy przeszli na stronę polską, którzy walczyli właśnie po naszej stronie.
39.
Tak, 39.
No to dobry, że tak powiem, dobra wiadomość. No, trzeba powiedzieć oczywiście, że przecież Rosja jest pierwszą ofiarą komunizmu. To jest kraj chrześcijański. To właśnie Rosja była tą pierwszą ofiarą komunizmu i przecież ludność rosyjska, prawosławie na przykład, czy w ogóle chrześcijaństwo było właśnie celem ataków ze strony właśnie komunizmu. I to pewnie byli też ludzie, którzy byli wychowani w wierze chrześcijańskiej, którzy byli też patriotami na pewno swojego kraju, Rosji, którą kochali. I jeśli zdecydowali się na taki krok, to właśnie z tego typu pobudek, czyli po prostu z takiej postawy antykomunistycznej. Doskonale wiedzieli, czym jest bolszewizm. Na pewno też ich rodziny zostały dotknięte tego typu właśnie działaniami. I tu tak na marginesie, bo gdyby Hitler prowadził inną politykę, nieco bardziej rozumną, jeśli można tak powiedzieć, mówię o agresji na Związek Sowiecki, że to po prostu inaczej mogłaby też wyglądać sytuacja. Hitler prowadził również eksterminację ludności rosyjskiej, czy ludności na terenie Związku Radzieckiego, podczas gdy wiele narodów oczekiwało, że może być to taki moment, czas podjęcia walki z bolszewikami. I na pewno miliony mieszkańców Związku Sowieckiego, miliony Rosjan byłoby w stanie stworzyć taką wyzwoleńczą, antybolszewicką armię. I to nie tylko Rosjanie, ale oczywiście również na przykład Tatarzy krymscy, prawda, czy Gruzini, czy inne narodowości. Bo niestety tutaj kolejna kwestia to jest zachowanie naszych sąsiadów. Bardzo, bardzo dla nas też przykre i niedobre. Myślę tutaj na przykład o kolaboracyjnych działaniach Litwinów, czy też Ukraińców w czasie II wojny światowej.
Panie doktorze, jakie jest znaczenie daty 17 września 1939 roku nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy?
Właśnie, proszę Ojca, przede wszystkim trzeba podkreślić uniwersalny charakter 17 września. Polska, przeciwstawiając się Niemcom, a później Sowietom, pozostała wierna cywilizacji chrześcijańskiej. I myślę, że 17 września to była również ze strony Polski obrona naszej niepodległości, ale również cywilizacji chrześcijańskiej przed tą bolszewicką nawałnicą. I Europa powinna ten fakt jak gdyby dostrzec. Ale to jest jak gdyby kwestia zmiany pewnej świadomości klasy politycznej europejskiej. Ale proszę Ojca, jeśli mamy to do czynienia, że jeden z prominentnych działaczy Unii Europejskiej obchodzi 200-lecie urodzin Karola Marksa, to znaczy, że ta klasa polityczna europejska, ta dominująca, nie jest w stanie tego zrozumieć, ale my powinniśmy budować solidarność. Solidarność przede wszystkim, także w tym zakresie historycznym, zaczynać od właśnie krajów Europy Środkowej, przypomnieć bohaterską obronę Finów, mówić o wspólnych interesach właśnie i Czechosłowacji, i Polski, i Węgier, i innych krajów Europy Środkowej, to jest chyba najlepsza odpowiedź. Być może nie doczekamy się w najbliższej przyszłości jakiejś refleksji ze strony Europy Zachodniej, a zatem rozpocznijmy już realne działania w tym zakresie, żeby po prostu Europa Środkowa po prostu doceniła, opinia publiczna też, właśnie ten 17 września, bo przecież w przyszłym roku będziemy mieli już jak gdyby okrągłą rocznicę 17 września i jest to jak gdyby doskonały moment, żeby umiędzynarodowić to wydarzenie, żeby pokazać, że walka Polski z bolszewizmem, z inwazją sowiecką była po prostu wojną w obronie cywilizacji chrześcijańskiej, w obronie po prostu Zachodu. I to jest rzecz bardzo ważna, ale nie możemy czekać my jako polska dyplomacja, tylko po prostu trzeba podjąć w tym zakresie konkretne działania. A w przyszłym roku jest to znakomity moment, żeby o tym przypomnieć, bo trzeba mówić jeszcze Europie, przypomnieć tak, że no nie będzie prawdziwej solidarności, jeśli Europa Zachodnia nie potępi komunizmu, a zatem również nie odniesie się w jakiś sposób do tych historycznych wydarzeń, które miały miejsce 17 września i później nastąpiły w wyniku tego właśnie wydarzenia.
17 września 1939, wymiar geopolityczny, temat, który podejmujemy podczas rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam, Radia Maryja. Za tę część serdecznie dziękuję. Jest z nami pan dr Krzysztof Akawęcki, historyk, politolog, polityk, nauczyciel akademicki, publicysta. I już zapraszamy na drugą część spotkania o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.